Minęła 11:17, a z nami w studiu jest pan profesor Adam Fijałkowski i pani kustosz Ewa Piskurawicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dziś rozmawiać o jutrzejszym spotkaniu wokół utworu Izabeli Moszczeńskiej Wspomnienia i listy o całym zbiorze. Także może na początku przedstawmy pokrótce postać Izabeli Moszczeńskiej. Kim była i jakie wartości chce przekazać za pomocą tych wspomnień i listów? Albo w ogóle dlaczego jest tak ważna i dlaczego ważna jest właśnie promocja tej postaci?
Izabela Moszczeńska to postać bez wątpienia nietuzinkowa. Była polską pedagogzką, a jednocześnie patriotką. Była prekursorką wychowania seksualnego, jedną z dwóch osób, która publikowała pierwsze studia na temat wychowania seksualnego. Tutaj akurat na podstawie życia seksualnego studentów Politechniki Warszawskiej w 1904 roku. Jednocześnie jest to postać, która wpisuje się w dzieje polskiej inteligencji, która wyrastała gdzieś z ziemiaństwa. Sama Izabela Moszczeńska pochodziła z rodziny ziemiańskiej z Kujaw, z terenu zaboru pruskiego wówczas. Urodziła się w 1864 roku, podczas powstania styczniowego. Cała jej rodzina była zaangażowana w pomoc powstaniu. Później jednak w okresie Kulturkampfu, już w latach 70. wieku XIX, popadła w różne kłopoty finansowe i ostatecznie Izabela Moszczeńska musiała opuścić swój rodzinny majątek w Rzeczycy, niedaleko Inowrocławia, i przeniosła się z matką do Warszawy. Tutaj próbowała utrzymać się, prowadząc najpierw pensję, prywatną pensję dla dziewcząt, internat. Później pracowała także jako nauczycielka domowa z różnym powodzeniem. Ostatecznie zajęła się pisaniem, ponieważ miała dwoje dzieci, została sama z tymi dziećmi, mąż opuścił ją, utrzymywała się z pisania, więc jak typowa inteligencja, prawda? Najpierw wykonywała tłumaczenia literatury pedagogicznej i psychologicznej z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z języka także i później francuskiego. Później zaczęła także pisać swoje własne utwory, krótsze i dłuższe, które były wydawane albo w postaci książeczek, albo w postaci artykułów, które publikowała w różnych czasopismach, także w czasopismach pedagogicznych, przede wszystkim w Przeglądzie Pedagogicznym, który wydawany był w Warszawie w czasie, kiedy redaktorem był znamienity pedagog polski, psycholog Jan Władysław Dawid. Była słuchaczką, współpracowała także z tak zwanym Uniwersytetem Latającym. Przypomnijmy, że jedną ze słuchaczek Uniwersytetu Latającego była także Maria Skłodowska, późniejsza Maria Skłodowska-Curie. Więc też to towarzystwo, takie środowisko ciekawe, bardzo twórcze. Ale także publikowała na tematy społeczne i polityczne w różnych innych, już tutaj nie pedagogicznych, tylko no ogólnych i gazetach i czasopismach, za co zresztą została aresztowana. W sumie była aresztowana 3 razy podczas zaborów jeszcze przez Rosjan. Pierwszy raz krótko była aresztowana na ratuszu, jak wtedy się mówiło, później w Cytadeli, a najdłużej na Pawiaku, tak zwanej Serbii, czyli to był ten oddział kobiecy Pawiaka, za artykuł o tym, w jaki sposób Rosja ogranicza autonomię Finlandii. No więc temat całkowicie polityczny, już nie tylko pedagogiczny czy psychologiczny. A więc jest to taka postać, która z jednej strony jest bardzo zaangażowana politycznie i rzeczywiście ta niepodległość, walka o niepodległość była dla niej bardzo istotna. Zresztą była aż do czasu I wojny światowej gorącą zwolenniczką Józefa Piłsudskiego. Później to się trochę zmieniło już w okresie międzywojennym. To też jest dość charakterystyczne dla polskiej inteligencji, zwłaszcza po przewrocie majowym, tutaj najpierw po tak zwanym kryzysie przysięgowym w 1917 roku, kiedy pierwszy raz publicznie skrytykowała Józefa Piłsudskiego, a ostatecznie po przewrocie majowym, no rzeczywiście tutaj wyraźnie w kierunku prawym się przesunęła, w kierunku endecji, i tak właśnie określał ją również w swoich kronikach tygodniowych Antoni Słonimski już w połowie lat 30. Zmarła w 1941 roku, a więc już podczas okupacji hitlerowskiej w Warszawie na Żoliborzu. Taka to też jest tragiczny los rodziny, ponieważ ona tutaj, jej rodzina była bardzo doświadczona przez wydarzenia historyczne, także przez wydarzenia II wojny światowej. Jak mówiłem, Izabela Moszczeńska miała dwoje dzieci, syna i córkę. Ta córka, Hanna Pochowska, tu też będziemy o niej jeszcze mówili, ponieważ ona zebrała te wspomnienia i listy swojej matki. Była docentem Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała, wykładała właściwie historię wychowania, tak jak ja wykładam historię wychowania na Uniwersytecie Warszawskim. I Hanna Pochowska straciła podczas wojny matkę swoją, podczas okupacji hitlerowskiej. W 1941 roku straciła także swojego męża, Jana Pochowskiego, który był współpracownikiem, zastępcą prezydenta Stefana Starzyńskiego. Rozstrzelany był w Palmirach w ramach akcji AB. Straciła także dwoje swoich dzieci, a więc wnuków Izabeli Moszczeńskiej. Córka zginęła, jeszcze była rozstrzelana, była jako studentka aresztowana przez gestapo. Jako studentka Uniwersytetu Ziem Zachodnich i Uniwersytetu Warszawskiego na Żoliborzu, rozstrzelana w lutym 1944 roku w ruinach getta. Natomiast syn zginął podczas Powstania Warszawskiego. Więc można powiedzieć, że Hanna Pochowska straciła wszystkich, którzy byli w jej najbliższym otoczeniu podczas wojny, okupacji. Rzeczywiście, mimo że nie była jeszcze wiekową osobą, Maria Dąbrowska wspomina ją zaraz po wyzwoleniu, po 1945 roku, jako osobę już bardzo taką doświadczoną przez życie i właśnie osiwiałą, prawda, i taką po prostu po przejściach, jak to się mówi, oczywiście po ważnych przejściach. I właśnie ta Hanna Pochowska zbierała materiał, który my tutaj po swojej matce, te wspomnienia, listy, które matka pisała, czyli Izabela Moszczeńska. Hanna Pochowska zmarła 30 września 1953 roku w Warszawie, tuż przed inauguracją Nowego Roku Akademickiego 1953-54. Też to był tragiczny los w historii Polski i ten rok w ogóle w historii Polski i w ogóle krajów tutaj naszego regionu. Pamiętajmy, że to jest rok, w którym także zmarł Stalin. I to jest ten czas takiej stalinizacji, prawda, u nas życia publicznego i także życia naukowego, niestety także i na Uniwersytecie Warszawskim. Więc dla takich osób jak właśnie Izabela Moszczeńska, jak Hanna Pochowska, jej córka, osób związanych z tą przedwojenną inteligencją, prawda, jeszcze wcześniej z tym ziemiaństwem naszym, prawda, z ambicjami intelektualnymi, po prostu w tej Polsce dla takich ludzi nie było czasu. W związku z tym...
Przepraszam, niestety muszę się wtrącić, zważywszy na bieg czasu. Wydaje mi się, że przedstawiliśmy w sposób dość ogólny, ale jednak postać, której jutrzejsze utwory będziemy mogli przeżyć tę naszą intelektualną wycieczkę właśnie razem z Izabelą Moszczeńską, ale do kwestii samych zbiorów. Do tego wszystkiego wrócimy po krótkiej przerwie. Dwie minuty po wpół do 12, a my wracamy do rozmowy na temat jutrzejszego spotkania wokół twórczości Izabeli Moszczeńskiej i wspomnień i listów. Z nami w studiu nadal jest pan profesor Adam Fijałkowski i pani kustosz Ewa Piskurewicz. Zatem wracając do tematu, cały czas obracamy się na przełomie wieków i chciałabym poruszyć temat słusznie minionych czasów I wojny światowej i oczywiście emancypacji kobiet na początku XX wieku. Jaki udział Moszczeńskiej jest właśnie w tych kwestiach?
Izabela Moszczeńska pochodziła, jak mówiłem, z rodziny ziemiańskiej, takiej dość tradycyjnej. Natomiast pod wpływem wyjazdów za granicę, między innymi była także w Danii, oraz swojego męża, Kazimierza Rzepeckiego, który pochodził z Poznania, tutaj bardzo jej poglądy się zradykalizowały w kierunku sympatii, w kierunku socjalistycznych, tak mówiąc po prostu, oraz właśnie owej emancypacji kobiet. Tutaj rozczarowała się chyba też tym modelem ziemiańskim rodziny, w którym była wychowana, może na to miało to wpływ również, że widziała pewną bezradność, zdaje się, także swojej matki w sytuacji, kiedy jej własna rodzina, jej ojciec zbankrutował po prostu. Stąd tutaj właśnie taka radykalizacja w środowisku poznańskim najpierw. To nie był jakiś feminizm w dzisiejszych czasach, jak on jest rozumiany. To raczej chodziło o emancypację i przede wszystkim na poziomie takiego samostanowienia kobiet, czyli takie, czyli nie walka polityczna, tylko samostanowienie w dziedzinie edukacji, w dziedzinie podejmowania decyzji dotyczących rodziny, dotyczących na przykład także prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowania dzieci, w dziedzinie także tej niezależności ekonomicznej, znaczy, że Izabela Moszczeńska sama musiała właśnie z pracy piórem się utrzymać. Brała udział w Kongresie Kobiet w Berlinie, gdzie spotkała się rzeczywiście, no samo miasto Berlin, tak, z aktywnymi kobietami politycznie, także z Mario Montessori, czyli taką bardzo znaną, wybitną pedagogzką z Włoch, z Rzymu, gdzie rozpoczynała swoją działalność. Zresztą szkoły montessoriańskie znane są chyba ogółowi naszych słuchaczy, także i w Polsce. No i tutaj właśnie to, że zostawił ją w końcu jej mąż, ona musiała pozostać sama i wychowywać te dzieci, dwoje małych dzieci, dodajmy, no też wpłynęło na to, że umiała skrytykować pewne zjawiska stosunku do kobiet właśnie w praktyce funkcjonowania społeczeństwa w naszym kraju. Na przykład, jeśli chodzi o wychowanie seksualne, analogicznie jak także literatki w tym czasie, czy przede wszystkim mam tu Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej na myśli. A więc los na przykład tej służącej z Moralności Pani Dulskiej, tak? Czyli los służących w Warszawie, wykorzystywanych bardzo często seksualnie przez studentów właśnie, czy Uniwersytetu Warszawskiego, czy Politechniki Warszawskiej, te 120 lat temu. Prostytucja, tak? Czyli znowu kobiety były wykorzystywane. Te zjawiska tutaj, prawda, były przez nią piętnowane, poruszane, że jest coś takiego, że trzeba coś z tym zrobić, że kobieta nie jest żadnym przedmiotem, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie przez świat mężczyzn, seksualne wykorzystanie, emocjonalne, czy także w życiu codziennym, prawda, że tutaj właśnie jest to samostanowienie rzeczą bardzo istotną. No i było to oczywiście pierwsza wojna światowa, pani zwróciła uwagę, rzeczywiście, że to był taki pomysł szerszy, prawda, że u nas przecież kobiety uzyskały prawo do głosowania już do udziału w wyborach, tak? Już w 1919 roku, w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Zresztą sama także Izabela Moszczeńska jest nawet o dziwo w dwóch miejscach, na listach z Warszawy do wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku.
Dobrze, więc myślę, że taki rys postaci mamy przedstawiony dość ogólnie, ale to już jest za nami. W tym momencie chciałabym zbliżyć się do kwestii ewoluowania właśnie tych wspomnień i listów, ale do tego wszystkiego przejdziemy po krótkiej przerwie. Za 20 minut 12 my wracamy do rozmowy na temat jutrzejszego spotkania wokół utworów Izabeli Moszczeńskiej. Z nami w studiu nadal jest pan profesor Adam Fijałkowski i pani kustosz Ewa Piskurewicz. Zatem teraz przejdźmy do kwestii ewoluowania wspomnień i listów, o samą kwestię ich konserwowania oraz o to, w jakiej nowej wersji możemy je zobaczyć teraz.
Ja wrócę na moment do roku 1941, kiedy umiera Iza Moszczeńska w domu swoich dzieci i swojego zięcia, w domu na Żoliborzu. Po śmierci Moszczeńskiej spadkobiercami całej jej spuścizny została córka i syn. Czasy wojny nie sprzyjały temu, żeby w sposób profesjonalny zaopiekować się tymi papierami i stworzyć z nich spuściznę, której na pewno papiery Moszczeńskiej były warte. Taki stan tymczasowości utrzymał się do właściwie 1945 roku. Wiadomo, że dom na Żoliborzu, dom Pochowskich, był dwukrotnie bombardowany i w 1944 roku spalony. A Hanna Pochowska razem z olbrzymią częścią ludności Warszawy wypędzona z miasta. I jesień 1944 i pierwsze miesiące 1945 roku przeżyła w Częstochowie. Po powrocie z Częstochowy zastała dom w ruinie, dom, w którym nie było warunków do tego, żeby w nim zamieszkać. Straciła w czasie wojny, oprócz matki, która zmarła śmiercią naturalną, straciła męża, straciła dwoje dzieci, a brat, który wrócił z niewoli niemieckiej wiosną 1945 roku, mocno zaangażował się w działalność polityczną WiN-u. Sytuacja Pochowskiej była więc tragiczna. Zamieszkała w tym domu pod koniec 1946 roku i dopiero wtedy mogła wydobywać z zakamarków, właściwie z piwnicy, w której były przechowywane jeszcze różne rzeczy, zaczęła wydobywać papiery. I z tego, co się uratowało, to były fragmenty wspomnień matki i luźne kartki z zapisami wspomnień. Wiadomo, że Moszczeńska, która jeszcze w okresie przedwojennym myślała o tym, żeby takie pamiętniki o swoim życiu napisać, przystąpiła do nich w sposób taki bardzo profesjonalny. Niestety dwukrotny udar spowodował, że była osobą sparaliżowaną i nie mogła pisać. Fizycznie nie była w stanie utrzymać długopisu czy pióra raczej w rękach. W związku z tym jej zapis pamięci był przenoszony na papier przez osoby, które się nią opiekowały. W tym uczestniczyła również Hanna Pochowska. W 1947 roku zachowała się notatka Hanny Pochowskiej, w której ona zapisuje, że przystępuje również do pisania swoich wspomnień i robi to w imieniny mojej matki 3 września 1947 roku. Więc porządkowała papiery matki, a jednocześnie równolegle pisała swoje wspomnienia. W 1947 roku został aresztowany z powodów politycznych Jan Rzepecki, który w początkowym okresie też przykładał się do tego, żeby tę spuściznę wspomnieniową swojej matki zachować. Więc rzeczywiście Hanna została zupełnie sama. Na ile mogła, kontynuowała tę pracę. Po opuszczeniu więzienia przez Jana przystąpili razem do pracy i są ślady nanoszenia poprawek i takich wersji redakcyjnych też na kartki wspomnień. Nanoszą i Hanna, i Jan. Krótko trwa ta praca, ponieważ w 1948 roku Jan Rzepecki jest ponownie aresztowany. Tym razem wyrok jest długoletni i dopiero w 1955 roku wraca z więzienia. Po śmierci Hanny.
A jak sytuacja prezentuje się teraz? W jakim wydaniu możemy obserwować tę pracę właśnie w tym momencie, albo chociażby jutro podczas spotkania?
W 1955 roku do biblioteki zgłosił się Jan Rzepecki i zaoferował przejęcie zbiorów swojej siostry Hanny Pochowskiej. Załącznik do tej umowy obejmuje 9 pozycji. I to są papiery Hanny Pochowskiej. Na drugim egzemplarzu, który jest załącznikiem do umowy, mamy pozycję 10. I ta 10. pozycja to jest ołówkowy zapis bibliotekarki, która wówczas pracowała w gabinecie rękopisów. Wydaje mi się, że to na pewno jest ręka pani kustosz Wandy Sztumer, która ręką napisała punkt 10, wspomnienia Izy Moszczeńskiej. Rzepecki, bojąc się, że jego ingerencje w tekst Izy Moszczeńskiej może być źle widziany politycznie, 9 pozycji spuścizny swojej siostry przekazał drogą oficjalną, a wspomnienia matki przekazał pod stołem.
Zatem oprócz samej kwestii rzeczy, jaką będziemy mogli
tak,
zobaczyć,
co jutro... rzecz materialna, przedmiot materialny pod tytułem wspomnienia Izy Moszczeńskiej były przekazane nieoficjalnie, bez zapisu do księgi inwentarzowej. I dołączony był do tego pakietu wspomnień również, dołączone było wspomnienie Wandy Pełczyńskiej o Hannie Pochowskiej, która wyjechała z Polski w 1945 roku do Londynu i tam opublikowała wspomnienie. To również zostało włączone do materiałów Izy Moszczeńskiej bez zapisu, skąd pochodzą te materiały. Czasy były w dalszym ciągu bardzo niepewne i Jan Rzepecki w nowej rzeczywistości też nie czuł się pewnie. Te materiały jeszcze potem były uzupełniane przez rodzinę Pochowskich o następne pakiety w latach, pod koniec lat 50., a w roku 1989 do gabinetu rękopisów wpłynęły bardzo cenne materiały uzupełniające dotyczące spuścizny Pochowskiej z jej pamiętnikiem, w którym są również duże fragmenty dotyczące Izy Moszczeńskiej.
Na samo zakończenie, jako że czas już niestety nam się skończył, chciałabym przypomnieć wszystkim, że spotkanie odbywa się jutro, więc jeśli chcecie zgłębić jeszcze tematykę utworów Izabeli Moszczeńskiej i dowiedzieć się więcej na temat tej fascynującej autorki, no to możecie odwiedzić jutro. Mogłabym poprosić o dane techniczne.
Czyli BUF, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 5666, trzecie piętro, foyer przed gabinetem rękopisów jutro, czyli 13 października, Wigilię Dnia Edukacji Narodowej, więc to takie jest pomyślane, o godzinie 18. Zapraszamy.
Zapraszamy Państwa, będzie możliwość obejrzenia oryginałów.
Nie bez przyczyny spotkanie odbywa się właśnie akurat tego dnia. Ja Państwu pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję. Teraz Insomnia 2021, Maceo Plex.